naszym Panu Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, droga nasza młodzieży, drodzy nasi goście, mili słuchacze. W tej chwili już w zasadzie kończącej naszą społeczność i spotkanie przy słowie, przyszło mi też udziale i przywileju, ażeby z Wami porozmawiać też na temat właśnie Pisma Świętego. I muszę powiedzieć tak, że wiedziałem, na jaki temat będzie wcześniej dyskusja. Dyskusja czy rozważanie biblijne, jak to braterstwo nazwą. I w tej chwili pozostaniemy braterstwo w dziejach apostolskich, w tym fragmencie dziejów apostolskich. I będziemy chcieli jeszcze trochę o tych rzeczach pomówić, powspominać. Nie chodzi o to, żeby je powtarzać, tylko powiedzieć jeszcze te rzeczy, które może nie były dopowiedziane, bo to jest za mało czasu, żeby na przestrzeni półtorej godziny wykorzystać tak szeroki temat i szerokie zagadnienie. Natomiast myślę, braterstwo, że jest też ważne i istotne, co dla nas wynika z tego nauczania, które bracia nam tutaj przekazali. I tak jak mówię, ja będę chciał do swojego tematu wykorzystać te rozważania jako podłoże, jako pewien fundament do dalszych rozważań i do wyciągania kolejnych myśli. A słowa i tytuł tematu zaczerpniemy z 11 rozdziału Dziejów Apostolskich i będzie to werset 14, który w tej chwili cytuję. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały dom twój. Kto braterstwo wypowiedział te słowa? On powie ci słowa, jest tu mowa o Piotrze. On powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Jak braterstwo, ważnym jest to zapewnienie dla Korneliusza, który usłyszał słowa od anioła, istoty duchowej do niego mówiącej. Idź do Jopy, poślij po Piotra, bo on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony nie tylko ty, ale cały twój dom. I jak braterstwo czytamy dokładnie tą historię, ona jest bardzo długa, bo jest powtarza się później jeszcze dwa razy, zapisana jest w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, powtarzana jest w 11 rozdziale i jeszcze, jak braterstwo cytowali, pojawia się ten motyw w rozdziale 15. I w tej historii, braterstwo, gdy Korneliusz spodziewał się, że do niego niebawem przyjdzie Piotr, to wiecie, co zrobił? Zaprosił wszystkich swoich krewnych. I nie tylko krewnych. Nie tylko zebrała się tam rodzina domu Korneliusza, ale zaprosił swoich najbliższych znajomych. I pamiętam, braterstwo, z dzieciństwa takie czasy, kiedy przyjeżdżał pielgrzym w jakieś okolice, to braterstwo w zborach zapraszali swoich sąsiadów, swoich znajomych, zapraszali swoich członków rodziny, swoich przyjaciół, po to, ażeby oni mogli usłyszeć słowa zbawienia. Bo on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Ja też, braterstwo, doświadczyłem w swoim życiu już takich sytuacji i byłem w takich domach, gdzie braterstwo zapraszali swoich przyjaciół i członków swojej rodziny po to, żeby posłuchać o Ewangelii zbawienia, Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rozmawiałem, braterstwo, tutaj na konwencji z wieloma osobami i niektórzy do mnie mówią, no to ty przywozisz swoją wnuczkę najmłodszą, która ma 7 miesięcy tu na konwencję. Ja mówię tak, bo to jest miejsce, gdzie padają słowa, zapewnienie i zapewnienie przez anioła Bożego, to są słowa, przez które może być zbawiony cały dom. Bo te dzieci, braterstwo, one dzisiaj niewiele rozumieją. Ja dopiero na wnukach, braterstwo, uczę się pewnych rzeczy. One niewiele zrozumieją z tego, co mówimy. Ale wiedzą, że jak jest modlitwa i jak jest wykład, to trzeba być cicho. A jak jest pieśń i modlitwa, to one wiedzą, że kończy się zebranie, jest przerwa i wtedy możemy sobie biegać i hałasować. One w naszej społeczności, braterstwo, uczą się pewnego szacunku. Szacunku do słowa, szacunku do Pana Boga. Anioł powiedział do Korneliusza, on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony. Czy, braterstwo, słyszymy to zapewnienie? Że słowa, które czytamy i wypowiadamy, dają możliwość zbawienia. I to stało się udziałem domu Korneliusza, jego sąsiadów i jego znajomych. W drugim fragmencie Dziejów Apostolskich w rozdziale 15, werset 7 mówi apostoł święty Piotr. A gdy to już długo rozpatrywano, stał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganom przez usta moje, aby poganie przez usta moje słyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Jest, braterstwo, prawdą, jak bracia w poprzedniej godzinie rozmawiali i przytaczali wersety Pisma Świętego, że święty Paweł apostoł to był tym wybranym apostołem Boga. I to jest, braterstwo, prawda. Ale prawdą też jest, że anioł powiedział słowa, że idź po Piotra, przyprowadź go tutaj i on w twoim domu powie ci słowa, przez które ty będziesz zbawiony. Co to za słowa, braterstwo? To są słowa te, o których bracia w poprzedniej godzinie mówili. Te, które wypowiedział apostoł święty Piotr. Ja bardzo często to kazanie porównuję do kazania do chrztu. Jako takie kazanie w pigułce. Gdzie podkreślone są najważniejsze, ale podstawowe elementy nauczania ewangelicznego, które są potrzebne do zbawienia każdego człowieka. Jeżeli ktoś uwierzy w te rzeczy, o którym w tym fragmencie, co był poprzednio czytany i rozważany, wspomina apostoł święty Piotr, to, braterstwo, zbawienie przed nim jest otwarte. Dlaczego to musiał być apostoł święty Piotr? Czy Korneliusz nie mógł skorzystać z pomocy innego brata? Mamy, braterstwo, powiedziane, czytając 10 rozdział Dziejów Apostolskich, sam początek, od pierwszego wersetu. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojnie jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. To wydarzyło się w Cezarei. Ale, braterstwo, na razie w ziemi palestyńskiej mamy dwie Cezareje. Mamy tą Cezareję, o której tu jest wspomniane, która jest około 30 km od Hajfy, Cezarea, która została wybudowana przez Heroda Wielkiego jako jeden z największych portów i miastem tego rejonu. I tam właśnie zamieszkał, albo zamieszkał również Korneliusz, ale tam mieszkali braterstwo też inni ludzie. To było takie miejsce w Izraelu, gdzie przebywali tam prokuratorzy, dowódcy legionów, dowódcy wojskowi. Są tam też ślady pobytu Piłata. Jak braterstwo tam byliście, oglądaliście, to tam jest taki kamień, który świadczący o tym, że Piłat akurat przebywa w tym miejscu. Tam przebywali zacni, znaczący ludzie również z narodu rzymskiego. I tam również mieszkał setnik Korneliusz. Czy nie było bliżej jakiegoś człowieka, chrześcijanina, jakiegoś Żyda, który mógłby przyjść do Korneliusza i przekazać mu słowa zbawienia, słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa? Jest, braterstwo, ciekawy zapis troszeczkę wcześniej, w rozdziale 8, werset 40. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszelkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. To ten Filip, który po prześladowaniach w Jerozolimie poszedł do Samarii i głosił Słowo Boże. Ale w wyniku tego, że udzielali chrztu wielu osobom i te osoby nie otrzymały daru Ducha Świętego, posłano po apostołu i poszedł tam Piotr i Jan, ażeby udzielili daru Ducha Świętego ochrzczonym w Samarii. I gdy wracali z powrotem do Jerozolimy, święty Filip otrzymał widzenie, ażeby się udał w drogę w kierunku Gazy. I tam spotka takiego człowieka, o którym, braterstwo, też wczoraj słyszeliście, któremu stanie na drodze i zapyta, czy rozumiesz, co czytasz. I później po tym wydarzeniu, gdy Filip ochrzcił tego człowieka, mamy napisane, że już więcej go ten człowiek nie ogląda. I werset 40 mówi tak. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. A Azot, jakbyśmy w latach popatrzyli, tak od góry, od północy na południe, to jest gdzieś na wysokości Jerozolimy, również nad morzem, w obecnej strefie Gazy, w ziemi filistyńskiej. I Filip przemierzał tamto krainę, bo potem znalazł się w Azocie, jak mamy powiedziane, Duch Święty przeniósł go do Azotu. A następnie obchodził miasta i różne miejscowości, aż doszedł do Cezarei i tam w Cezarei zamieszkał. Dodatkowa informacja, którą możemy spotkać w Dziejach Apostolskich, to jest rozdział 21, a werset 8. Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, czyli utożsamia go z tym samym Filipiem, który był w Jerozolimie wcześniej, i zatrzymaliśmy się u niego. I dalej mamy wspomniane, ale on miał cztery córki, dziewice, które prorokowały. I chcę na testu pokazać, że w tym czasie, kiedy Korneliusz posyła po Piotra do Jopy, w Cezarei zamieszkuje Filip, Filip Ewangelista, który chodził naokoło i opowiadał wszystkim Ewangelię. To on miał w domu cztery córki, które również prorokowały, również mówiły w imieniu Pańskim. W Cezarei, braterstwo, też przebywał apostoł święty Paweł. Tylko z zapisów możemy wywnioskować, że pobyt apostoła Pawła w Cezarei miał miejsce troszkę później. bo tam w Cezarei apostoł święty Paweł był więziony, tam też stanął i mówił do króla Agrypy. Ale to było już po tym wydarzeniu z Korneliuszem. Ale przecież Korneliusz mógł spotkać się z Filipem i anioł mógł mu wskazać. Przecież w Cezarei mieszka Filip. On przyjdzie i powie ci słowa, tak jak mówił w Samarii i w innych miejscowościach, gdzie głosił Słowo Boże. Natomiast anioł powiedział, idź do Jopy i poślij po Piotra, bo on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały dom twój. I należałoby, bratactwo, również wspomnieć taki szczegół, że gdy Korneliusz posyła po Piotra do Jopy, która leży w odległości gdzieś około 60 km od Cezarei, to jest dosyć duży odcinek drogi, jeżeli podróżuje się pieszo, wysłał tam sług, którzy byli też ludźmi wierzącymi. Dwóch swoich sług, którzy byli też bogobojni, i wybrał też jednego żołnierza, który był żołnierzem bogobojnym. Mówi, idźcie i odnajdźcie Piotra w Jopie, bo on tam przebywa u Szymona Garbarza, i przyprowadźcie go tutaj, bo on powie wam słowa. Bardzo ważne słowa, przez które wy dostąpicie zbawienia. Bratestwo, jest kilka powodów, ale myślę, jeden jest bardzo ważny i istotny. I może najważniejszy. Ale żeby zrozumieć ten drugi powód, musimy, bratestwo, przenieść się do drugiej Cezarei. Do Cezarei Filipowej, która jest na samej północy, u podnóża góry Hermonu, tam, gdzie wypływają źródła Jordanu. Tam leży druga Cezareja, zwana Cezareją Filipową. I tam, bratestwo, miało miejsce szczególne wydarzenie. I chciałbym, bratestwo, pokazać, że jest pewien związek między jedną Cezareją a drugą Cezareją. Ale żeby ten związek zrozumieć i połączyć go w jedną całość, przejdziemy do Ewangelii świętego Mateusza, do rozdziału 16. Rozdział 16, od 13 wersetu czytamy zapis Ewangelii świętego Mateusza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Bratysto, nic w historii i w wydarzeniach naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów nie działo się przypadkowo. Akurat tam w Cezarei Filipowej Pan Jezus zadał pytanie, takie pytanie zadał swoim uczniom. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I uczciwie mu odpowiadają. Za proroku, za Eliasza, za Jeremiasza. Ale Pan Jezus prowadzi jakby ten wątek dalej i pyta, ale wy za kogo mnie uważacie? Dlaczego takie pytanie zadał w Cezarei Filipowej? Cezarea Filipowa zwana też jest Banias. A Banias to jest taki kamienny masyw górski, u podnóża którego są ruiny w tej chwili świątyni pogańskiej. I obok tej świątyni pogańskiej, w tej górze znajduje się duża grota, a w środku tej groty jest kamienny ołtarz, na którym składali naród izraelski swoich synów Molochowi w ofierze. I Pan Jezus prawdopodobnie stanął w tym miejscu, w Cezarei Filipowej, patrząc na historię narodu izraelskiego, kiedy Izrael swoich synów, synów ludzkich składa w ofierze, zapytał właśnie w tym miejscu, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Pan Jezus nie zapytał, za kogo mnie ludzie uważają. Za kogo uważają Jezusa. Zapytał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Bo Pan Jezus patrzył na ten kamienny ołtarz, kiedy istoty ludzkie były składane w ofierze. I dni Jego zmierzały już w kierunku Jerozolimy i po tym wydarzeniu jest pierwsza zapowiedź śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy od wersetu 16. A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To w tym braterstwo miejscu Piotr wyznał coś, co było nieznane w Izraelu. Bo Pan Jezus mówi w następnych wersetach, ażebyście o tym nikomu nie mówili. Że Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I dalej werset 18 mówi tak. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, czyli Petros, nie będziemy tłumaczyć znaczeń tych imion, bo myślę, że ten temat jest znany. Chciałem tylko te fakty przywołać. I na tej opoce, czyli Petra, zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Na tym wyznaniu, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Na tym wyznaniu zbuduję mój kościół, któremu bramy piekielne nie przemogą. Który będzie ochroniony od wtórej śmierci. I werset 19, kolejny werset mówi nam taką rzecz. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, chyba źle przeczytałem, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, dobrze, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dam ci klucze Królestwa Niebios. Apostoł Święty Piotr otrzymał takie zapewnienie od naszego Pana Jezusa Chrystusa, że tobie dam klucze Królestwa Niebios. Dlatego, że ty jako pierwszy uczyniłeś to wyznanie. Co prawda nie jest to objawione tobie przez ciało, przez umysł ludzki, ale Bóg ci to objawił. Ale dlatego, że Pan Bóg ci to objawił jako pierwszemu, to ty będziesz miał klucze Królestwa Niebios. Ale Pan Jezus nie powiedział, ile tych kluczy Królestwa Niebios. Bracia w poprzedniej godzinie mówili, że apostoł Święty Piotr użył jednego z tych kluczy. Ale jak wcześniej czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to apostoł Święty Piotr użył może tam najpierw pierwszego klucza, a później w domu Korneliusza użył drugiego klucza. Co to znaczy, że apostoł Święty Piotr otrzymał klucze Królestwa Niebios? To tak jakby od tego człowieka, było uzależnione to, kto stanie się uczestnikiem Królestwa Niebieskiego. Kto do niego wejdzie, a kto do niego nie wejdzie. Ale dla równowagi przeczytam, braterstwo, inny werset. Werset z Księgi Objawienia, z rozdziału 3, werset 7 i werset 8. A do anioła zboru w Filadelfii napisz: to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. I ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. To Pan nasz Jezus Chrystus, tak jak braterstwo w poprzedniej lekcji mówili, po zmartwychwstaniu, lew z pokolenia Judy, otrzymał klucz Dawida. I on jest tym, który otwiera, i on jest tym, który zamyka. Kolejny werset, 8 werset mówi tak. Pisze do zboru Filadelfii. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte są drzwi. Kościół w Filadelfii przeżywał wielkie wówczas problemy. Ale Pan Jezus mówi do nich: ja znam twoje uczynki. I nie martwcie się, przed wami dalej otwarte są drzwi. Przed tobą otwarte są drzwi, których nikt nie może zamknąć. Dzisiaj żyjący w wieku lat rycerskim, przy końcu już tego okresu, może być wiele takich osób, którzy będą chcieli zamykać te drzwi. Ale pamiętajmy, braterstwo, to jest nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest objawienie, które dał Bóg za pośrednictwem Jezusa Chrystusa i za pośrednictwem aniołów do poszczególnych zborów. I mówi: nikt nie może zamknąć. Nikt z ludzi. Bo tylko w Jego mocy jest to, że On może otworzyć i On może zamknąć. To dlaczego dał Piotrowi klucze od Królestwa Niebios? Dlatego, że jako pierwszy wyznał, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Bo nasz Pan Jezus, patrząc na ten kamienny ołtarz, widział też swoją ofiarę. Może nie w tym miejscu, ale widział ofiarę Syna Człowieczego. Jako tego, który się urodził z niewiasty i był człowiekiem, ale doskonałym człowiekiem. I ten tytuł, braterstwo, bo to jest jeden z tytułów naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachował sobie nawet na później. Bo pamiętamy w Księdze Objawienia, wiele razy jest ten tytuł naszego Pana Jezusa Chrystusa powtarzany i wymieniany, że widziałem Syna Człowieczego. Albo podobnego do Syna Człowieczego, szczególnie jak rozpoczyna się 18 rozdział Księgi Objawienia. Apostoł święty Piotr otrzymał od Pana taką możliwość, żeby jako pierwszy przemówił i powiedział, że w tym momencie rozpoczyna się powołanie do Kościoła Chrystusowego, do Królestwa Niebieskiego. I bracia wspominali poprzednio, że apostoł święty Piotr musiał tłumaczyć się z tego, co wydarzyło się w domu Korneliusza. I przed kim się tłumaczył? Tłumaczył się przed Żydami i tłumaczył się przed apostołami. Że ty, Żyd, gościłeś w domu poganina, z nimi jadłeś, zasiadałeś przy jednym stole. A czy, braterstwo, apostoł święty Piotr tłumaczył się w dniu Pięćdziesiątnicy? Też się tłumaczy.
bo Żydzi byli zdziwieni, co to się dzieje. Mówili, popili się młodym winem. Upili się młodym winem i mówią rzeczy niezrozumiałe. A apostoł święty Piotr jako pierwszy powiedział do Żydów. Nie, to nie jest to, co wy myślicie. Przecież jest ranek, godzina ranna. Jakże z rana mogli się upić młodym winem? Ale to dzieje się w imieniu Jezusa Chrystusa, którego wy żeście zabili i ukrzyżowali. I jego Bóg wzbudził z martwych i teraz jako dowód tego, że jego ofiara została przyjęta, Pan Bóg zsyła Ducha Świętego na Kościół. I rolą Piotra było wtedy, w dniu Pięćdziesiątnicy, to, że on jako pierwszy wyszedł i wytłumaczył to Żydom. Że dla was teraz otwarta jest droga powołania niebieskiego. Co było bardzo trudne do zrozumienia wówczas przez Żydów. Nawet było bardzo trudne do zrozumienia przez samych uczniów i przez apostołów po zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo ten wspomniany werset z Dziejów Apostolskich, rozdział 1, werset 7, gdzie przyszli do Niego uczniowie i pytali po zmartwychwstaniu. Czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Gdy ożyły ich nadzieje, bo Pan zaczął się im ukazywać, utwierdzać ich w przekonaniu, że jest wśród żywych, byłem umarły, ale oto jestem żywy na wieki wieków, jak pisze Księga Objawienia. Gdy oni to rozumieli, to wrócili z powrotem do tych nadziei, które ich ożywiały przez ten czas, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus z nimi był tutaj na ziemi. I pytają, czy w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? I wówczas, jaką usłyszeli odpowiedź? Że nie wasza rzecz znać czasy i chwile, które Bóg swojej mocy położy. Czyli nie waszą rzeczą jest myśleć teraz o naprawianiu Królestwa Izraelskiego, tego literalnego Królestwa, ale będziecie w Jerozolimie oczekiwać na dar Ducha Świętego, a gdy go otrzymacie, to wtedy pójdziecie z tą informacją do wszystkich narodów świata. To jest wasze zadanie teraz. Teraz nie zajmujcie się naprawą Królestwa Izraelskiego, bo to nie jest jeszcze ten czas. Ale wasza misja, jaką macie do spełnienia, to jest misja powoływania do Kościoła Chrystusowego, do Królestwa Niebieskiego. I to jest wasza misja. A tego drugiego klucza Piotr użył w domu Korneliusza. Dlatego anioł mu powiedział, idź do Piotra, idź po Piotra do Joppy. Bo on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony. On powie ci to, w co ty, jeżeli uwierzysz, dostąpisz zbawienia. I muszę wam, braterstwo, powiedzieć, że my, którzyśmy tutaj przyjechali i słuchamy tych słów, to są również słowa potwierdzone przez anioła. Jeżeli słuchamy tych słów, rozważamy ten fragment, to są to słowa, które dają nam podstawy naszego zbawienia, które nam wyjaśniają zagadnienia Królestwa Niebieskiego i na czym to Królestwo Niebieskie miało być zbudowane. Bo gdy Pan Jezus mówił do swoich uczniów i zapraszał do tego Królestwa, to Te nadzieje były bardzo ciekawe i pociągające. Ale jakoś do końca pewnych rzeczy nie mogli zrozumieć. I po tym wydarzeniu, zapisanym z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału, jak wspomniałem, od tej pory, werset 21 mówi, od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Zaczął uczniom tłumaczyć, że on musi od nich odejść, musi umrzeć, ale będzie zbudzony z martwych. I teraz będziemy czytać Ewangelię według świętego Marka, to tam święty Marek opisuje w 4 rozdziale, że uczniowie jego nie rozumieli, co to znaczy zmartwychwstanie. Pisze nawet coś więcej, że bali się go pytać, co to znaczy zmartwychwstanie, bo Pan Jezus im mówi, że trzeciego dnia będzie wzbudzony z martwych. Ale oni bali się go pytać. I dlatego nieprzypadkowo kolejny, następny rozdział Mateusza, 17 rozdział Mateusza opisuje górę przemienienia. Ale ostatni werset z 16 rozdziału pisze tak. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. I to bardzo zdumiało również swoich uczniów. Uczni naszego Pana Jezusa Chrystusa, że są tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. I ujrzeli, braterstwo, ale nie wszyscy. Bo Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus wybrali tylko 3 apostołów. I nasz Pan ich wziął na górę przemienienia i pokazał im chwałę swojego królestwa. Jak, braterstwo, będziemy ten fragment czytali w Ewangelii świętego Łukasza, to tam, braterstwo, doczytamy, bo Słowo Boże jest taką wspaniałą księgą, która nawzajem w różnych jej częściach i fragmentach się uzupełnia. I tam bratesto doczytamy, że Mojżesz, którego widzieli na górze przemienienia, wraz z Eliaszem o czymś rozmawiali. I wiecie, bratesto, o czym rozmawiali? Rozmawiali o śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, która miała nastąpić w Jerozolimie. Dlaczego to Pan Jezus im pokazał? Pan Jezus im to pokazał, żeby nie tylko zobaczyli chwałę Królestwa i ziemskiego, i niebiańskiego, ale żeby zrozumieli tą jedną najważniejszą rzecz, która tu na tej konwencji tak była wielokrotnie podkreślana. Że Boże Królestwo, zbawienie człowieka, cały Boży plan uwolnienia wszystkich ludzi od grzechu i śmierci zasadza się na tym jednym wydarzeniu historycznym, bardzo ważnym, czyli na śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czego uczniowie nie mogli zrozumieć. Bo pamiętamy, po tej pierwszej zapowiedzi naszego Pana Jezusa Chrystusa odnośnie Jego śmierci, pamiętamy słowa tego apostoła świętego Piotra, któremu Pan dał tą możliwość, ażeby jako pierwszy powiedział Żydom i wytłumaczył, że wy macie możliwość uczestniczyć w Królestwie Niebieskim. A później, żeby tą łaskę Bożą i to błogosławieństwo również przekazał narodom pogańskim, nieżydowskim. To wówczas on powiedział: Panie, to nie może przyjść na Ciebie. No bo co się stanie z tymi nadziejami, które nam powiedziałeś, że my będziemy królowali nad narodem izraelskim. Zasiądziemy na 12 stolicach, na 12 tronach. A Ty teraz mówisz o swojej śmierci. I wówczas Piotr usłyszał napomnienie od naszego Pana. Piotrze, Ty nie myślisz o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. Bo faktycznie myślał jako człowiek. W sposób cielesny, jeszcze nieodrodzony. Ale Bóg miał plan, żeby nasz Pan Jezus Chrystus umarł za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. I na tym, braterstwo, się zasadza całe Boże Królestwo. I to Pan Jezus pokazał tym trzem uczniom na górze przemienienia, którzy później schodząc z tej góry zadawali mu jeszcze dodatkowe pytania. Ale ja wrócę do wątku jeszcze wcześniejszego. Od 24 wersetu 16 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się samego zaprze i weźmie krzyż mój i niech idzie za mną. Bardzo dziwna nauka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto chce być moim uczniem, kto chce za mną pójść, musi się zaprzeć samego siebie. Wyprzeć się, wyrzeć się samego siebie. Dopiero wtedy może iść za mną. Bo jeżeli tego w swoim życiu nie uczyni, to nie może się nazywać moim uczniem. Pan Jezus mówi jeszcze więcej. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Tu już mówi nie tylko o zaparciu samego siebie, ale mówi o ofiarowaniu życia. Jeżeli ktoś poświęci swoje życie dla mnie, to odzyska je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swoje szkody poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pan Jezus powoli, jak tu bracia przed chwilą próbowali naświetlić, otwiera im oczy na pewne rzeczy. Że nie tylko, żeby nastąpiło to rzeczywiste Boże Królestwo, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, jak pisze apostoł święty Paweł w liście do Tymoteusza, to nasz Pan Jezus Chrystus musiał umrzeć, swoje życie złożyć w ofierze. Ale nie tylko On. To życie swoje w ofierze musieli składać ci, którzy chcieli się stawać Jego naśladowcami, również uczestnikami powołania niebieskiego. Bo Królestwo Boże tutaj na ziemi będzie zaprowadzone przez Królestwo Niebieskie, które też jest Królestwem Bożym, tylko że w stanie niebiańskim, w stanie duchowym. Święty Jan Objawiciel w 21 rozdziale swojej księgi mówi, że widziałem nowe miasto, święte Jeruzalem, wstępujące z nieba. Gdzie? Gdzie można z nieba wstąpić? Na ziemię. Wstępujące z nieba na ziemię, a żeby te nowe niebiosa mają zaprowadzić nowy porządek, czyli zbudować nowe ziemskie Jeruzalem. Boże Królestwo tutaj na ziemi. I żeby te rzeczy mogły nastąpić, to Pan Jezus najpierw musiał umrzeć, ale muszą także umierać ci wszyscy, którzy będą się stawać Jego ciałem. Dlatego również apostoł święty Piotr, kiedy przemawia w domu Korneliusza, wrócimy do tego fragmentu z Dziejów Apostolskich, to w 11 wersecie, 11 rozdziale, mówi taką ciekawą rzecz. To jest 10 rozdział, 36 werset. Werset, który był analizowany, ale tylko w części, bo jak wspomniałem, no nie ma możliwości, ażeby wszystkie szczegóły wyjaśnić w tak krótkim czasie. Ale ja wspomnę o tym, co nie było mówione. Posłał on synom izraelskim słowo. I tutaj bibliści, tłumacze Biblii mają problem, bo jedni tłumaczą słowo z dużej litery, a drudzy tłumacze tłumaczą słowo z małej litery, ale dokładnie tu występuje grecki wyraz logos, co nie znaczy, że zawsze musi się odnosić do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Może się on odnosić również do słowa, czyli pewnego przekazu. Ale załóżmy, że dotyczy też naszego Pana Jezusa Chrystusa. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. I tutaj apostoł święty Piotr, kiedy mówi przez Jezusa Chrystusa, to używa tego wyrazu greckiego pomazańca. Mówi o pomazańcu, że nasz Pan Jezus Chrystus został pomazany. Dalej tą rzecz wyjaśnia, że On został pomazany Duchem Świętym i mocą. Czyli apostoł święty Piotr chciał wyjaśnić w domu Korneliusza taką rzecz, że Królestwo Niebieskie to jest coś, co jest zupełnie innego od Królestwa Ziemskiego. Najpierw jest ustanowiona jako głowa, o czym myślę dokładnie pisze apostoł święty Paweł w liście do Kolosa w rozdziale 1 od 18 wersetu. On także jest głową ciała, Kościoła, on jest początkiem pierworodnych z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pan Bóg ustanowił naszego Pana Jezusa Chrystusa głową Kościoła. Kościoła, czyli swojego ciała. Nie wiemy, jak szeroko apostoł święty Piotr tą rzecz wyjawiał w domu Korneliusza, ale wiemy z zapisów apostoła świętego Pawła, że to było wielką tajemnicą zakrytą od wieków i od pokoleń. A teraz we właściwym czasie zostało objawione. I to apostoł święty Paweł dalej tłumaczy w tym rozdziale, rozdziale pierwszym listu do Kolasa, od 26 wersetu. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. I bogactwo tej tajemnicy było skierowane najpierw do Żydów, a później do narodów pogańskich. To, że nasz Pan Jezus Chrystus został ustanowiony jako głowa Kościoła swojego ciała. Jako głowa pomazańca, która będzie wchodzi w skład tego Królestwa Niebieskiego. Jest, braterstwo, jeszcze ciekawa rzecz, jeden werset. Werset 20 z tego pierwszego rozdziału listu do Kolosa. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I drugi, bratostwo, taki podobny zapis znajdujemy w liście do Efezjan, ażeby przez niego zostało pojednane to, co jest na niebie i to, co jest na ziemi. O, bratostwo, jeżeli pojednania oczekuje cały rodzaj ludzki, jeżeli pojednania oczekuje ziemia, to tego pojednania również oczekuje niebo. Bo również nie wszystkie te rzeczy są takie, jakie Bóg zaplanował na początku i Bóg również przez Jezusa Chrystusa musi je doprowadzić do harmonii z Bogiem. Ale ten zapis apostoła świętego Pawła, który mówi, ażeby się wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I bardzo dużo w dniu dzisiejszym było mówione o śmierci krzyżowej. Czy śmierć krzyżowa była potrzebna do pojednania istot duchowych? Przeczytam taki pomocniczy werset z listu do Hebrajczyków. Rozdział 2, werset 16. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Nasz Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię i umierał po to, ażeby dokonać odkupienia Adama, a w nim całego rodzaju ludzkiego. I dlaczego przez krew krzyża? To bracia tłumaczyli w poprzedniej lekcji. Natomiast ja, bratestwo, chciałbym zwrócić uwagę na ten szczegół, że apostoł święty Paweł mówi, że również to, co jest w niebie, będzie pojednane przez krew krzyża Jego. Nie mamy czasu, żeby szerzej rozwinąć to zagadnienie, ale przypomnę, bratestwo, jedną historię z pobytu naszego Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Kiedy zmierzał w kierunku krainy Gadareńczyków i zastąpiło mu drogę dwóch ludzi złych, niedobrych, mamy napisane opętane. I Pan Jezus podszedł do nich i zaczął wypędzać złe duchy, o których bracia tu też wcześniej wspominali. I tam, bratelstwo, możemy wyczytać jeden szczegół. Tam możemy dla co wyczytać jego szczegół, że cóż my mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas nękać przed czasem? Czyli jest to dla nas, bratestwo, informacja, że na to nękanie jest przeznaczony określony czas. Ale dlaczego Ty to robisz przed czasem? Pan Jezus, a bracia mówili, on musiał pokazać, że on ma moc daną mu od Boga, że moc nad wszystkimi istotami. Ale tą moc nad wszystkimi istotami otrzymał dopiero po zmartwychwstaniu i wywyższeniu. Potrzeba było czasu, ażeby nasz Pan Jezus Chrystus otrzymał takie życie i taką władzę i panowanie, jakiego nie miał wcześniej. Chociaż był pierworodnym wszelkiego stworzenia. I wszystko, cokolwiek się stało, przez Niego się stało. I dla Niego dopowiada apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Ale żeby otrzymać moc ponad wszystkie istoty duchowe i mieć władzę bezwzględną nad wszystkim, to nasz Pan Jezus Chrystus musiał rozwinąć się jako nowe stworzenie i musiał być nagrodzony jako głowa Kościoła. I dopiero wówczas otrzymał władzę nad wszystkimi istotami. I gdy przyjdzie ten właściwy czas, o którym bracia wspominali zapisanym w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, to nasz Pan Jezus Chrystus wraz z Kościołem będzie dokonywał tego sądu. Ale to Jego wywyższenie, osobiste Jego wywyższenie, nastąpiło na mocy ofiary krzyżowej. I dopiero wtedy ta moc będzie aktualna. Kończąc, braterstwo, nasze rozważania, zapamiętajmy ten bardzo ważny szczegół z Dziejów Apostolskich, 11 rozdziału, werset 14, że On powie ci słowa, przez które będzie zbawiony ty i cały dom swój. Słowa, które bardzo wyraźnie podkreślają podstawy Królestwa Niebieskiego i mówią, ogłaszają powołanie do tego Królestwa. To braterstwo jest bardzo trudno zrozumieć wielu ludziom. Nawet wielu ludziom wierzącym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, jest to bardzo trudno zrozumieć. Dopóki nie zrozumieją zapisu apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian, z rozdziału 5, werset 1 i werset 2. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Taki pokój, na jaki wskazywał Pan Jezus. Pokój mój zostaje wam. Ale dzięki temu pokojowi mamy przystęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją, jaką? Chwały Bożej. Nadzieją uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Nadzieją powołania niebieskiego. Kiedy dojdziemy do pokoju i harmonii z Bogiem. I my, braterstwo, i wczoraj, i dzisiaj słyszeliśmy słowa, które mają wpływ na nasze zbawienie i na nasze życie. I braterstwo, zawsze pamiętajmy na słowa proroków, na słowa Pana Jezusa i na słowa apostołów i również na te słowa Piotra, że On powie ci słowa, przez które będzie zbawiony ty i twój dom i tego zbawienia wszystkim, braterstwo, życzę, sam o Niego zabiegam, co daj nam, Panie Boże. Amen.
Stwórcy, znieśmy nasz jest nas, Bóg.